Chwała Panu Bogu. Witam was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa. W tej chwili wieczorowej myślę, że przyszliśmy z tym nastawieniem również, że jakbyśmy słyszeli o ważności modlitwy, żeby się modlić, ale również, że będziemy słuchać Bożego Słowa. Chciałbym z wami się dzielić, bracia i siostry, tak jest mi na sercu położone. Dzisiaj może to będzie troszeczkę inna forma mojej usługi, tak w formie wykładu Słowa Bożego, ponieważ patrząc na Słowo Boże, no uważamy, że ono mieści w sobie bardzo głęboką skarbnicę i ważność Bożych słów, Bożych postanowień. I my jako ludzie wierzący, nawróceni, dzieci Boże, winniśmy wnikać w całość nauki, jak mówi apostoł Paweł, mając w nauce całość. Słyszymy i bardzo dobrze, kiedy bracia usługują i poruszają różne tematy, ważne jest, żebyśmy na to byli otwartymi. Natomiast ja chciałbym dzisiaj w takim szczególnym temacie się z wami dzielić i na wstępie chciałbym wspomnieć, że z powodu tego, że to temat jest bardzo szeroki, postaram się przy Bożej pomocy, może tak dwa razy w miesiącu, czy w dwa wtorki w miesiącu, właśnie dzielić się w takiej formie, żeby ten temat omówić. A jest to temat dotyczący Bożego sądu. Kiedy oglądamy do listu Hebrajczyków, 6 rozdział, to autor tego listu, zwracając się, właśnie powiada tak, że dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym. Nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwychuczynku i o wierze w Boga, nauki o obmywaniu go, wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym, to właśnie uczynimy, jeżeli Bóg pozwoli. I myślę, że zgodzimy się z tym, że no, jeżeli chodzi o temat, który jest, jak to zauważa, podkreślone, podstawowym tematem w nauczaniu biblijnym, bardzo mało na ten temat się mówi. Może pojawiłoby się takie pytanie, no, czy jest w ogóle potrzeba wśród ludzi wierzących mówić w temacie Bożego sądu czy Bożych sądów. Jak najbardziej. Jeżeli tak może pobieżnie czytamy Słowo Boże, to nie zwracamy uwagi na to. Ale jak dokładnie zwrócimy uwagę na ten temat, to zauważymy, jak bardzo dużo w Piśmie Świętym na ten temat jest powiedziane. I wiemy również, i Słowo Boże nam mówi, możemy zauważyć, że kiedy była głoszona Ewangelia dla ludzi nawet niewierzących, to również był poruszany temat Bożego sądu. Dla potwierdzenia możemy wglądnąć do Księgi Dziejów Apostolskich. Księga Dziejów Apostolskich, 24 rozdział. I tutaj zauważamy, kiedy apostoł Paweł był przesłuchiwany przez władze rzymskie, wiadomo z jakiego powodu. I ten przedstawiciel władzy rzymskiej wezwał go Feliks, kiedy przybył tam, właśnie aby posłuchać jego stanowiska. I zwróćcie uwagę, 24 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. I tu może od 24 wiersza dla skrócenia. Po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyną, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejdź. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. Daje się ogólnie zauważyć taką sprawę, że no, ludziom nawet dobrze się słucha, jeżeli się mówi, jak Bóg jest dobry, jak jest miłosierny, jak nas umiłował, jakie obietnice dla nas pozostawił. I to jest wszystko prawda. I to trzeba mówić, ale w zakresie głoszonej Ewangelii również mieści się sprawa i zmartwychwstania, sprawa gniewu Bożego, sprawa Bożych sądów. Kiedy czytamy inne miejsce, chociażby w liście do Rzymian, nie będę odczytywał, I tam apostoł Paweł, kiedy pisał również ten list, mówi to, zważ wtedy na dobrotliwość i na surowość Bożą. Bardzo ważne jest to, bo tu zauważamy, że ten, no, kiedy słuchał o wierze w Jezusa Chrystusa, kiedy apostoł Paweł zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o przyszłym sądzie, on zaniepokoił się. I tu właśnie o to chodzi, żebyśmy w taki sposób właściwy, nie to, że grożąc ludziom, czy strasząc ludzi, ale przedstawiali tą naukę, która jest przekazywana właśnie, o której, jak czytamy Pismo Święte, że ona była przekazywana, można by powiedzieć, od początku. Mężowie Boży, prorocy o tym przypominali. Kiedy przyszedł Pan Jezus Chrystus, bardzo dużo mówił o sprawie Sądu Bożego. Apostołowie również mówili na ten temat. I właśnie ważne jest, abyśmy jako ludzie wierzący sobie te rzeczy przypominali, byli tego świadomi, co dotyczy nas, co w Jezusie Chrystusie nam zostało darowane, ale również jak wyglądać będą Boże sądy. I tak, jeżeli czytamy Pismo Święte, gdy wnikamy w jego treść, to możemy zauważyć, że jest poprzez Słowo Boże ukazane trzy rodzaje sądu. Mówię ogólnie o sądach. I pierwsze takie, co jako ludzie mieszkający, zresztą w każdym cywilizowanym kraju i nie tylko, gdzie jest społeczeństwo, gdzie są ludzie, wszędzie są sądy. Jest to sąd ludzki, ustanowiony. I tutaj wiadomo, że są, tak w naszym kraju, sądy, można powiedzieć, takie powiatowe, czy też najwyższe sądy i tak instancje tych sądów, które sprawują właśnie tą służbę dla rozsądzania spraw. Drugi taki rodzaj sądu, który również, o którym mówi Biblia, to jest właśnie sąd naszego własnego sumienia. Naszego sumienia. To znaczy, że Bóg, który dał człowiekowi sumienie, może tą taką właściwość bardzo cenną i ważną, no właśnie włożył w nas. I to sumienie, jeżeli nie jest ono zagłuszone, to ono prawidłowo funkcjonuje. I ono potrafi nas osądzać. Zgadzacie się z tym? O tym mówi również Pismo Święte. Może ja nie będę czytał wszystkich miejsc Pisma Świętego ze względu na czas, ale taką wzmiankę, którą chciałbym tutaj wspomnieć z listu do Rzymian, z rozdziału drugiego. I tutaj możemy odczytać takie słowa, które są zapisane, zwróćmy uwagę, 14-16 wiersza. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą oni też, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. I tutaj apostoł święty Paweł podkreślił sprawę, jak to się dzieje u ludzi nawet takich, którzy nie znają Bożego prawa, ale mają właśnie tą cechę, tą właściwość, jak powiedziałem, sumienie. Gdybyśmy wglądnęli do listu apostoła świętego Jana, do rozdziału pierwszego listu, tam jest napisane, gdyby nas nie oskarżało serce nasze, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. A jeżeli nas oskarża, to mówi, daleko większy jest Bóg. Myślę, że każdy z nas gdzieś przeżył taki moment, taką chwilę w swoim życiu, że go serce oskarżyło. Prawda? Wiesz, nie tak było. No i dobrze, jak tak jest. Właśnie tu rusza człowieka, rusza to sumienie. Jest i na to powinniśmy być otwartymi. Chcę tu również zwrócić uwagę na taki ten trzeci rodzaj właśnie sądu, No to właśnie jest sąd Boży. Sąd Boży. I tutaj można by powiedzieć, on jest najważniejszy. Najważniejszy. Zwróćmy uwagę jeszcze to, co jest zapisane w liście do Koryntian. Pierwszy list apostoła świętego Pawła do Koryntian. I tu jest zapisane takie słowo. Mówi tutaj o sądzie w zakresie również Kościoła, który Bóg ustanowił. I tutaj, kiedy wyszedł problem w zborze koryńskim, doszło do tego, że ludzie wierzący, właśnie poszli do sądu cywilnego, tak nazwijmy, i tam procesowali się między sobą. I apostoł Paweł wyraźnie to zganił i mówi tak, że czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeżeli wy świat sądzić będziecie, to czy jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? I tutaj apostoł święty Paweł zwraca uwagę, że nawet jeżeli wynika problem wśród ludzi wierzących, to jest ktoś, kto powinien te sprawy rozsądzić. To jest, można by powiedzieć, z takiego poruczenia, z poruczenia Bożego. A w czwartym rozdziale tego samego listu możemy przeczytać tak od trzeciego wiersza. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Zwróćcie uwagę tutaj na stanowisko apostoła świętego Pawła. On kontrolował samego siebie i wynika z tego, że nie miał podstaw, czy sumienie jego nie oskarżało go. Ale nie powiedział tak, jak mnie moje sumienie nie oskarża, to nieważne już, co kto mówi, ale postawił jeszcze ponad wszystko właśnie sąd Boży. I tu właśnie powiedział, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. I tutaj musimy zwrócić uwagę, drodzy, bardzo ważne, na to, abyśmy byli otwartymi na Boże działanie w tym zakresie, abyśmy byli otwartymi na funkcjonowanie naszego sumienia, naszego serca, jak i również, abyśmy się liczyli z tym, jeżeli też i wyjdzie taka potrzeba, że ktoś osądzi. To znaczy, ktoś powie, słuchaj, źle zrobiłeś, czy źle powiedziałeś, czy źle się zachowałeś. To jest taki, już można by powiedzieć, jakoby osąd, ale to nie jest coś, no bo ktoś powie, nie masz prawa sądzić. To jest druga sprawa i myślę, że kiedy będziemy omawiać te tematy, to dojdziemy również do wyjaśnienia i tej kwestii. Ale jak bardzo ważne jest to, abyśmy samych siebie umieli osądzać. Przypominamy sobie to, co apostoł święty Paweł powiedział w liście do Koryntian w 11 rozdziale. A może sobie przypomnijmy to, bo to są takie ważne dla nas ludzi wierzących, jakbyśmy powinni podchodzić do tej sprawy. I tu powiada tak. Wiadomo, chodzi o rozsądzenie się każdego człowieka wierzącego przed przystępowaniem do stołu pańskiego. Tu jest w tym temacie. I tu mówi tak, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. I tu jest tak wyraźnie to napisane, jak bardzo ważne jest to, abyśmy umieli samych siebie osądzać, czy rozsądzać, czy też wnikać, czy wszystko z naszej strony przed Bogiem w różnych aspektach jest w porządku. I tu chciałbym w tej chwili przejść do tego, że przyjdzie taki czas, Słowo Boże mówi, że ludzie staną przed Bogiem, aby być osądzeni. O tym mówi Słowo Boże. I myślę, że nie powinniśmy tego oddalać, dlatego że może balibyśmy się tego, czy niewygodny temat dla nas. Bo bez względu na nasze zrozumienie, bez względu na to, czy byśmy chcieli, czy byśmy nie chcieli, to przyjdzie ten czas i każdy z nas osobiście będzie musiał stanąć przed Bogiem. Ja w późniejszym czasie postaram się odczytać, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na temat aktualności Bożego sądu. Zwróćmy uwagę, co mówi Słowo Boże w liście Judy, 14-15 wiersz. I tutaj powiada w ten sposób. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Myślę, że jest tak jasno tutaj powiedziane, że przyjdzie Pan już ten, tak bardzo dawno wypowiedziane było pod natchnieniem Ducha Świętego proroctwo, że taki czas nadejdzie. I to dotyczy, tutaj wyraźnie jest powiedziane, bezbożników, ukarać bezbożników. Wiadomo, że każdy sąd, jaki on się odbywa, to jest, zakańcza się wyrokiem. Wyrok. Ciekawe jest, że nieraz możemy słyszeć, jak się tam w wiadomościach czy gdzieś mówią, że ktoś był w sądzie, został wydany wyrok, ale jest nieprawomocny. Słyszeliście o takim rzeczy? Nieprawomocny. No, to już nie będę się zatrzymywał nad tym, ale chcę jedynie podkreślić, że jeżeli chodzi o sąd Boży i o Boży wyrok, to nie będzie takiego czegoś nieprawomocny. On będzie prawomocny. I Bóg będzie właśnie te wyroki egzekwował wobec tych, które będą wydane. I teraz idąc dalej, chciałbym zwrócić Waszą uwagę takim tytułem wprowadzenia w ogóle w cały temat Bożych sądów w tej chwili. To, co Słowo Boże nam mówi, że Boże sądy, jeden taki zakres tych sądów, to jest w czasie dziejów ludzkości. Kiedy ludzie żyją na ziemi? Bóg dokonuje względem ludzi w pewnych sytuacjach i z powodu różnych sytuacji i ich stanowiska właśnie ten sąd. Drugi zakres Bożych sądów to będzie w wieczności. Wieczności. Możemy powiedzieć już poza ziemią, poza ciałem, po zmartwychwstaniu. O tym mówi Słowo Boże i myślę, że do tego dojdziemy. W tej chwili czynię tylko wzmiankę. Kiedy będziemy szli do rodzaju Bożego sądu, to będziemy się nad tym zastanowić. Chcę w tej chwili może tak wspomnieć, powiedzieć o takim przykładzie biblijnym, gdzie w przeszłości Bóg już dokonywał sądów. I musimy się zgodzić z tym, że Bóg według swojego uznania i swojego postanowienia, bo naprawdę w tym przypadku, jeżeli chodzi o Boże stanowisko odnośnie sądu, wyroku czy karze, jest niezawisły. To nie jest tak, jak to mówią o sądach ludzkich, że tam niezawisły, ale w praktyce się okazuje coś innego. Ale jeżeli chodzi o Boże stanowisko, to jest niezawisły. Bóg o tym decyduje. I tak gdybyśmy przypomnieli sobie, znamy doskonale taki jeden przykład sądu, o którym również wspomina apostoł święty Piotr, drugi list, drugi rozdział. I tutaj może też od pierwszego wiersza, od piątego wiersza powiada w ten sposób. Może wyżej jeszcze, bo to sięga poza nawet ludzi, że Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. To jest odrębna grupa istot, można by powiedzieć, aniołów, którzy również będą podlegać Bożemu sądowi. Ale tutaj mówi dalej tak, również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie 8 wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potom na świat bezbożny. A miasta Sodomę i Gomorę spalił do cna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść bezbożne życie. Zwróćcie uwagę, to już to, co było z historii, to, co Bóg dokonywał i zostało zapisane w Piśmie Świętym. Dlaczego zostało to zapisane w Piśmie Świętym? Dlatego, jak czytamy w innym miejscu, aby było dla nas przestrogą, nauką, ostrzeżeniem, abyśmy czasami, kiedy nam tak dobrze wszystko idzie, nie zapomnieli o Bożym przykazaniu, o Bożym prawie i wiedzieli o tym, że u Pana Boga nic się nie zgubi. Gdy odczytywałem tylko czyny, ale i z powodu nawet słów, które ludzie wypowiadali, to będą zdawać sprawę w dzień sądu. Gdybyśmy taki zwrócili uwagę, następny taki punkt, który wspomnę, może nie będę odczytywał, bo znamy doskonale to miejsce z Księgi Dziejów Apostolskich, Ananiasz i Safira. Wiemy, co tam się wydarzyło. Chodziło o to, że wypowiedzieli kłamstwo. Kłamstwo. I apostoł święty Piotr wyraźnie powiedział, jestem przekonany, tak wierzę i mówię, że dla apostoła świętego Piotra Duch Święty objawił, jaka jest rzeczywiście sytuacja. I wyraźnie powiedział, skłamaliście Duchowi Świętemu, Bogu. I tutaj wiemy, że wyrok przyszedł natychmiast. Natychmiast, to znaczy się był osąd Boży i wyrok. Dzięki Bogu, że nie jest to tak zawsze i jakoś Bóg okazuje wielką łaskę i miłosierdzie, ale tutaj idąc dalej, moglibyśmy zwrócić uwagę na naród izraelski. Naród izraelski, który z powodu grzechów został przez Boga osądzony i została wykonana kara. Jaka została wykonana kara? Gdybyśmy czytali, tutaj chciałbym jeszcze może zwrócić uwagę w trzeciej Księdze Mojżeszowej, 26 rozdział, tak bym zalecił sobie przestudiować, to tutaj jest powiedziane, gdzie Bóg powiedział, także jeżeli nie będziecie mnie słuchać i nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to ja uczynię wam. To i ja uczynię wam to. I dalej wylicza, co Bóg uczyni. I dalej taki 33 wiersz mówi, was zaś rozproszę między narodami i jeszcze za wami dobędę miecza i ziemia wasza stanie się pustkowiem, a miasta wasze ruiną. Gdybyśmy popatrzyli na historię narodu izraelskiego, no myślę, że mamy jasne, że tak się stało. Był dokonany właśnie sąd Boży na bieżąco w tym czasie. Gdybyśmy jeszcze wglądnęli do Księgi Objawienia świętego Jana, to tam jest napisane, co jeszcze się będzie dokonywać. Odnośnie, tam wyraźnie mówi, gdybyśmy popatrzyli w 18 rozdział Księgi Objawienia, ja już nie będę odczytywał, to tam właśnie jest tak wyraźnie napisane, jakie plagi będą zesłane na narody. To będzie Boży sąd. To będzie wydany taki wyrok, gdzie Bóg będzie wylewał swój gniew na narody. Także naprawdę Słowo Boże jest rzeczywiste i Pan Bóg nie wypowiada swoich słów na darmo. Ale chcę tutaj również zwrócić uwagę was wszystkich, nas, którzy rozważamy to miejsce Pisma Świętego, że również Bóg niekiedy dokonuje sądu nie po to, żeby zatracić człowieka, żeby zniszczyć człowieka, ale ku upamiętaniu. Nie jest to sąd na potępienie, ale jakoby ku napomnieniu, ku naprawie, ku strofuje, można by powiedzieć tak po ojcowsku. I teraz zwróćmy uwagę na słowa, które są zapisane w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. I tu są takie słowa ujęte. Od 4 wiersza. Są to znane słowa, ale związane z tym tematem. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synu. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeżeli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeżeli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej winniśmy poddać się ojcu duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. I teraz tak, co byśmy na to powiedzieli, bracia i siostry? Jeżeli niekiedy Bóg dopuści karę, no nie zalecam tutaj podchodzić, jak to czasami ludzie podchodzą jedni z drugich, względem drugich, kiedy zobaczą, że coś kogoś spotka, jakaś choroba, jakieś nieszczęście, jakieś niepowodzenie, to takie natura ludzka jest, o, Bóg go ukarał. Brońmy się od tego. To nie nasza sprawa. Ale jeżeli my sami w siebie wglądamy i coś nas dotknie i sumienie nam skaże, że właśnie, czy też Bóg w jakikolwiek sposób nam to ukaże, że to jednak ku naszemu upamiętaniu jest, to w takim przypadku, chociaż może coś boli, to powinniśmy podziękować Panu Bogu. A to Bóg może dlatego czynić, że wrócę tutaj, co jest powiedziane w liście do Koryntian, jeden wiersz tylko przeczytam, co mówi w ten sposób, poprzednio tutaj strony. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Słyszycie? Bóg obchodzi się z nami jak z dziećmi i okazuje łaskę to niekiedy w czymś osądzając nas. Kiedy my może sami siebie nie widzimy, czy też może lekceważymy to, to Bóg dla naszego dobra coś tam da po to, teraz, abyśmy w przyszłości, gdybyśmy trwali w takim stanie, żebyśmy ze światem nie byli potępieni. Dobrze Bóg robi, czy nie? Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że tak. Tutaj musimy wglądać właśnie w samych siebie. I tutaj nie będę może odczytywał więcej miejsc ze względu na czas, ale tutaj Słowo Boże na ten temat w wielu przypadkach właśnie nam mówi. Chcę również podkreślić, będąc przy tym odcinku Bożego sądu względem nas, ludzi, ku upamiętaniu i jego działaniu, nie w gniewie, ale w dobroci, w miłości, to nam chrześcijanom powinno zależeć, aby w tym czasie poddawać również samych siebie pod Bożą opinię. Pod Bożą opinię. I jaka to opinia właśnie może być? Gdzie ją znajdziemy? I pierwsza taka opinia to właśnie jest to, kiedy my będziemy prosić Boga. Nie będziemy podchodzić może tak, że ja sprawiedliwy, ja dobry, ja już wszystko najlepiej wiem, ja już nie robię żadnej pomyłki, jeżeli ktoś robi to tamten, to inny, a na siebie może człowiek nie zwróci uwagi. Ważne jest to, abyśmy, tak jak psalmista powiada, chciałbym tutaj odczytać te słowa z psalmu 139. Są takie znane słowa. I tu jest taka prośba właśnie psalmisty 139. I mówi tak. Ja może przeczytam też tylko w skróceniu 23, 24 wiersz, końcówkę tego psalmu. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Taka prośba. Nie, żeby człowiek trwał w zarozumiałości i błędnej pewności siebie, ale właśnie, żeby prosił Boga o to. Żeby Pan Bóg właśnie wskazywał, bo lepiej jest przyjąć napomnienie czy strofowanie. Czy nawet, jak wspominałem, tą karę ku upamiętaniu teraz, niż żebyśmy może z tym balastem i w takim stanie kiedyś stanęli przed Bogiem, gdzie już nie będzie wyjścia, że już nie będzie na to czasu. I tutaj chcę również zwrócić uwagę na to, co mówi Słowo Boże. Może przejdźmy jeszcze do, że Słowo Boże nas również może osądzić i powinno nas osądzać, i ono po to jest dane, bo tutaj powiada tak. 4:12, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Myślę, że nie trzeba głębszego komentarza do tego stwierdzenia. Oto Słowo Boże, które udostępnione nam jest. I teraz tak, jeżeli czytamy Boże Słowo i jest napisane w Piśmie Świętym, nie kradnij. I wszelkie kradzież, ona jest grzechem. No i jak ja czytam i okazuje się, że no mam tą świadomość i sumienie mi moje wskazuje, no ukradłem. To osądzi mnie to słowo, czy nie? Czy może znajdę sobie, są gorsi ode mnie? Nie, to nie tędy droga. Jeżeli tak, ono mnie osądza. I tu jest wyraźnie tak powiedziane, że ostrzejszy niż wszelki miecz obosieczny i przenikający do rozdzielenia i duszy, i ducha, stawów, i szpiku, i zdolny jest osądzić zamiary i myśli serca. Zamiary nawet, jakie mam. Czy one są dobre, czy nie. Czy ja myślę, jeżeli myślę, czy ja dobrze myślę, czy źle myślę. Słowo nam na wszystko może odpowiedzieć. Jestem przekonany, że również jeżeli dajemy w naszym życiu wolność Duchowi Świętemu w naszym sercu, to będzie nam też dyktował. Też poruszy nasze sumienie. I jak mówi apostoł święty Paweł, że poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. W takim czułym sumieniu. Ono zawsze wskaże. I tu powinno nam na tym zależeć i powinniśmy się o to ubiegać. Drodzy, chcę tutaj zwrócić uwagę, że Pan Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ten świat w ciele ludzkim, to nie przyszedł po to, żeby sądzić. To nie był jeszcze ten czas. Nie była to jeszcze chwila, chociaż ludzie zasłużyli na sądy Boże, na karę, na potępienie. Zasłużyli. Ale tak jak jest wyraźnie napisane, może dla przypomnienia, może odczytam, przejdziemy do Ewangelii świętego Jana, rozdział 3. Tutaj znajdujemy takie słowa zapisane, są często odczytywane wśród nas. I tutaj chciałbym je również przypomnieć. 16-17 wiersz. Poniżej. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Nie będę się zatrzymywał nad tym punktem, ponieważ w następnych odcinkach, omawiając ten temat, zostanie to poruszone. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Zwróćcie uwagę, jak tu jest tak wyraźnie napisane, że jeżeli dociera do Niego Ewangelia, jeżeli jest podana nauka, już nawet jako dla ludzi wierzących, i człowiek nie uwierzy temu, nie przyjmie, nie skorzysta z tego, to po prostu już sobie szykuje osąd. Bo jeżeli człowiek odrzuci to, co na dany czas jest jemu przekazane, to pozostanie. Jak Pan Jezus Chrystus powiedział, jeżeli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. W takim stanie. Tylko wiara człowieka i następstwa wiary, to jest naprawa życia, odwrócenie się od złego, to właśnie przynosi Boże błogosławieństwo i usprawiedliwienie. Ale tutaj chcę jeszcze zwrócić uwagę na jedno miejsce, mówiąc w tym temacie, odnośnie tego czasu, czasu łaski, że tak nazwiemy, że w tym czasie, pomimo tego, że bardzo wielu ludzi grzeszy, tak można by powiedzieć, ludzi niewierzących, nieznających prawdy, ale nawet kiedy się zdarza ludziom wierzącym grzeszyć, nie od razu otrzymuje się właśnie karę za grzech czy sądu. Drugi list apostoła świętego Piotra i tutaj jest zapisane takim w trzecim rozdziale, siódmy wiersz. Że to przyjdzie kiedyś, ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowanie, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Do upamiętania. To inaczej można by powiedzieć, że jest czas łaski, czas możliwości uregulowania swoich spraw, skorzystania z usprawiedliwienia, z przebaczenia, z uwolnienia wszelkich grzechów. Zależy tylko od postawy człowieka, który kiedy się dowiaduje o tym i wie, i zdaje sobie sprawę, że przyjdzie czas sądu i będę musiał stanąć przed Bogiem, to i z powodu grzechów zagraża potępienie, to czy nie lepiej teraz skorzystać z Bożej łaski? Jak wiemy dokładnie, na podstawie Bożego Słowa, po śmierci i zmartwychwstaniu Pan Jezus Chrystus, kiedy wstąpił do nieba, to pełni funkcję pośrednika, arcykapłana, który się wstawia do Boga za tymi, którzy przez Niego przystępują do Boga, aby mogli skorzystać z usprawiedliwienia, z przebaczenia, z uwolnienia, aby nie podlegali karze, sądowi, wyrokowi Bożemu. I ten czas, to jest właśnie tym czasem, którym obecnie właśnie żyjemy. I tutaj chcę jeszcze zwrócić uwagę na taki następny aspekt, bardzo ważny w zakresie sądu, że nie za wszystkie grzechy Bóg dokonuje sądu w czasie teraźniejszym i nie dokona w czasie teraźniejszym. To, co to ma znaczyć w teraźniejszym? To znaczy za życia ludzi na ziemi, za życia danego człowieka na ziemi. Pan Bóg może to przełożyć, ale wtedy jest niebezpiecznie. Wtedy już jest trudniejsza sprawa. Zwróćmy uwagę na to, co powiedział apostoł święty Paweł w liście do Tymoteusza. I tutaj jest właśnie coś na ten temat powiedziane, 5 rozdział. Pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 24 wiersz, i tutaj powiada tak. Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami. Lecz są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają. Później będą ujawnione. Później. Ale jest pytanie, czy wtedy, kiedy nastąpi to później, czy będzie czas na pokutę, na nawrócenie, na szukanie przebaczenia? Zależy to od zmiłowania Bożego. I jak powiedziałem poprzednio, że Bóg w tych sprawach jest niezawisły. I również czeka, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Chcę tutaj również zwrócić uwagę, co mówi inne słowo w tym temacie. A popatrzmy do psalmu 50. I tutaj właśnie powiada w ten sposób odnośnie takiej sytuacji, która wynika u niektórych ludzi. 50. psalm, może też przeczytam tylko dwa wiersze, 21 i 22. Pan Bóg mówi tak. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Karcę Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Pojmijcież to, Wy, którzy zapominacie Boga, by Was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. I czasami to tak bywa, że człowiek, to tak jak, wiecie, ktoś zauważył, może kto miał dzieci, to zauważa tak dziecko, no wie, już robi źle, tak robi, a tak patrzy na mamę czy na tatę, jak zareaguje. Patrzy tak. I wypróbowywuje. A czasami to wydaje się tak, jak tak rodzic nie reaguje, no to nic nie jest. I tutaj czasami, kiedy Bóg okazuje miłosierdzie, milczy i czeka, to szkoda się wydaje, że Bóg na to nie zwraca uwagi. Że Bogu jest wszystko jedno. Ale tu jest tak wyraźnie powiedziane, mniemałeś, że ja do Ciebie podobny. I tutaj mówi, że karcę Cię i stawiam to przed oczy Twoje. Jak bardzo ważne jest to, byśmy o tym pamiętali, bracia i siostry, w tym życiu, jeżeli nam Słowo Boże mówi, jeżeli ktoś by nam zwracał uwagę, sprawdźmy się. Może być, że ktoś zwraca uwagę, czy mówi, czy strofuje i nie ma racji. Może i tak być. Ale nie zaszkodzi nam się sprawdzić. Jeżeli nie ma racji i nie ma podstaw, bądźmy spokojni. Ale bądźmy czujni. Sprawdźmy się. A jeżeli ma rację, to nieważne, kto to jest. Jeżeli potwierdza to Słowo Boże, weźmy to sobie do serca dla własnego dobra. I dlatego tutaj chcę również zwrócić uwagę na takie słowo, jaka jest tendencja ludzi, o którym już wspomniałem z księgi kaznodziei Salomonowego. Tu są takie słowa zapisane. Tylko jeden wiersz przeczytam z 8 rozdziału. 8 rozdział księgi Salomona. 8 rozdział i 12 wiersz. Tu jest tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia zła. Tak to jest. I tutaj jest to taka, niech to będzie taka przestroga dla nas, bracia i siostry, abyśmy nie popełniali takich błędów. Na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć taki jeden tylko wątek, ponieważ jak wspomniałem, że przy Bożej pomocy będziemy słuchać następnych zakresów dotyczących Bożych sądów i Bożego działania, ale chcę tutaj jeszcze tylko zwrócić uwagę, kto będzie sędzią, kto będzie sądził. To jest bardzo ważne, abyśmy sobie z tego zdawali sprawę, że to nie będzie sprawa z jakimś człowiekiem przekupnym, czy tak, czy inaczej, Ale tutaj w Słowie Bożym mamy wyraźnie powiedziane, posłuchajmy jeszcze tego słowa. Idziemy do Ewangelii Świętego Jana, rozdział 5, 21 wiersz. I tutaj powiada tak. Ewangelia Jana, rozdział 5, 21 i niżej. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Jest tak wyraźnie tutaj napisane odnośnie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Potwierdzenie odnośnie tego możemy znaleźć tak wyraźnie. Przejdźmy do Księgi Dziejów Apostolskich, 17 rozdział. I tu wyraźnie w takim świadectwie i głoszeniu Ewangelii jest powiedziane w 17 rozdziale i ja przeczytam 30 wiersz. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Myślę, że bardzo jasno jest powiedziane, o kogo chodzi. Chodzi o Jezusa Chrystusa. I tu jest tak wyraźnie podkreślone, że Bóg teraz wzywa w tym czasie łaski, miłosierdzia, oczekiwania, aby się ludzie upamiętali. Ale jest wyznaczony dzień. Jest wyznaczony sędzia, kiedy zakończy się etap misji Jezusa Chrystusa na niebie, tam w świątyni niebieskiej jako najwyższego kapłana i pośrednika. Wtedy Pan Jezus Chrystus rozpocznie następny etap zleconej przez Ojca Niebieskiego jako sędzi. Jako sędzi, o którym jest powiedziane, może jeszcze tutaj z Księgi Dziejów Apostolskich, a może z 10 rozdziału, jeden wiersz przeczytam tylko. I tutaj powiedziane jest w ten sposób. Mówi tak. Przykazał nam też, 42 wiersz, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Jasne. Jezus Chrystus. Przyjdzie taki czas i tu jest powiedziane takie słowo, że to jest przykazanie, o którym zwiastując Ewangelię i mówiąc o zbawieniu, o miłości, o dobroci Bożej, mówili również o nadchodzącym sądzie Bożym. Że jest ustanowiony sędzia, który przez Boga i On będzie sędzią żywych i umarłych. Dlatego, drodzy, zechciejmy brać to pod uwagę. Sprawa jest bardzo poważna. I ta nauka, która jest zawarta w Piśmie Świętym, ona jest po to, abyśmy to mieli w świadomości, abyśmy z tym liczyli, abyśmy brali pod uwagę i nie odkładali pewnych spraw, które wymagają uregulowania, bo jeżeli przyjdzie ten czas, względnie też, Bóg zechce mnie albo ciebie zabrać z tej ziemi jutro czy pojutrze, to żebyśmy mieli te sprawy uregulowane, abyśmy nie podlegali sądowi. Sądowi z wyrokiem na zatracenie. To jest bardzo ważna sprawa. Nie będę dłużej was może już męczył, bo to długo mówiłem, ale przy Bożej pomocy przejdziemy w następnym etapie do następnego rozważania Pisma Świętego, a mianowicie jakie będą zasady Bożego Sądu i kolejno sądy, które będą się odbywać w tym życiu w teraźniejszości, jak i również w wieczności. A myślę, że to jest też bardzo ważne. A w tej chwili chciałbym was zachęcić do tego, bracia i siostry, abyśmy podziękowali Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa przede wszystkim, za okazaną łaskę, za możliwość przebaczenia i pojednania, za to święte Słowo, za Ducha Świętego, którego dał, aby nas oświecał, abyśmy naprawdę, wiedząc o tym, z troską o własną wieczność, mogli korzystać z Bożego bogactwa, łaski, abyśmy otrzymali żywot wieczny. Przykłońmy nasze kolana, abyśmy się modlić.